Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Zapraszam teraz na spotkanie z profesorem Jerzym Jarzębskim. Wybitny historyk literatury, krytyk literacki, badacz literatury polskiej XIX i XX wieku, znawca twórczości Szulca, Gombrowicza i Lema. Zmarł w niedzielę 25 lutego po ciężkiej chorobie w wieku 76 lat. Jerzy Jarzębski był autorem książek i esejów literackich, takich jak Gra w Gombrowicza, W Polsce, czyli Wszędzie, Studia o polskiej prozie współczesnej, Szulc, Gombrowicz, Wszechświat Lema, Miasta, Rzeczy, Przestrzenie. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, zasiadał w jury Nagrody Literackiej Nike, Nagrody imienia Gombrowicza, Nagrody Fundacji Kościelskich. Z Jerzym Jarzębskim nagrałam wiele programów i audycji literackich. Jedna z nich jest jednak szczególna, bo bardzo osobista. Jerzy Jarzębski opowiada o swoim dzieciństwie, rodzicach, którzy byli muzykami, swoich zainteresowaniach muzycznych, jazzie, Warszawie i Krakowie. Dwóch miastach dla niego ważnych, a także o kobietach, podróżach, o swojej bibliotece i wielu innych sprawach. Zapraszam na spotkanie z profesorem Jerzym Jarzębskim.
Princesse, tu conspires couronner ma flamme, tu s'apprêtes pour mon bonheur.
Dobre książki.
Z profesorem Jerzym Jarzębskim siedzimy w jego krakowskim mieszkaniu, ale Kraków to nie jest miejsce twojego urodzenia.
Nie, ja się urodziłem w Bytomiu, ale trochę przypadkiem, dlatego że po wojnie moja rodzina jest z Warszawy. I rodzina po powstaniu wyszła, jakoś tam uciekli z transportu do Pruszkowa, czy z tej drogi pruszkowskiej. Udało im się uciec i przejechali najpierw do Częstochowy, a potem do Bytomia, gdzie w Bytomiu była opera, budynek opery. Także po wojnie tam się znalazło wielu muzyków warszawskich, którzy no, w Warszawie nie mogli oczywiście grać. Występowali właśnie w Bytomiu i tam była wtedy najlepsza opera w Polsce. Tam się urodziłem, dlatego że moi rodzice oboje w operze pracowali.
Mama była pianistką i wiem, że pobierała nawet lekcje śpiewu u Ady Sari.
Tak, to się zgadza i dlatego właśnie w operze pełniła funkcję korepetytorki solistów, a ojciec był koncertmistrzem, ojciec był skrzypkiem. Bardzo krótko mieszkaliśmy w Bytomiu i potem rodzina się rozłamała, to znaczy ojciec wrócił, właściwie ojciec się praktycznie rozszedł z moją mamą, a właściwie mama, że bardziej mama z ojcem. Mama pojechała do swoich rodziców, którzy w międzyczasie przyjechali do Krakowa i tutaj mieli dość duże, ładne mieszkanie przy dzisiejszej ulicy Królewskiej, a dawniej to się nazywało 18 stycznia. Oczywiście dawniej jeszcze Wybickiego i tak dalej, ale to może mniej ważne. Więc mama wróciła, można powiedzieć, wróciła do rodziców, choć nie wróciła do Warszawy, a ojciec wrócił do Warszawy i mieszkał do końca życia najpierw ze swoim ojcem i z siostrą, a potem już tylko z siostrą po śmierci ojca.
Czy ty też jakoś czujesz się związany z Warszawą?
Tak, ja jestem takim półwarszawiakiem, półkrakowiakiem. W Krakowie mieszkam, bardzo mi się tutaj dobrze mieszka, bardzo lubię mieszkać w Krakowie i niechętnie bym przyjął myśl o wyprowadzaniu się stąd. Mam tu mnóstwo przyjaciół. Zresztą to jest takie miasto akurat wielkości odpowiedniej, to znaczy takie nieprzygniatające, gdzie wszędzie można w centrum dojść piechotą. Ale ja jestem bardzo mocno z Warszawą związany. Wszystkie moje legendy rodzinne to były legendy warszawskie. Takie żywe opowieści mojego dzieciństwa to są opowieści z powstania warszawskiego. Także zawsze Warszawę uważałem za swoje miasto bardzo, bardzo mocno.
Wydawać by się mogło, że pochodząc z rodziny o takich wspaniałych tradycjach muzycznych, gdzie i ojciec, i matka byli muzykami, powinieneś też pójść w tym kierunku, czyli zająć się muzyką. Czy jako dziecko pobierałeś gry, lekcji na jakimś instrumencie?
No oczywiście dziecko niczego nie realizuje, co zamierzy, to zamierzają zwykle rodzice. W tym wypadku oczywiście moja mama chciała, żebym się uczył grać. Mój dziadek Józef Jarzębski też miał takie projekty w stosunku do mnie i nawet podarował mi taką małe skrzypce, ćwiartkę tak zwaną, ale ledwie się obejrzeliśmy, to ćwiartka już była dla mnie za mała, więc w ogóle nie zacząłem nawet grać na skrzypcach. Mama próbowała mnie uczyć grać na fortepianie, ale sama była szalenie zajęta, była bardzo zapracowana. Szkoła muzyczna była daleko, nie miał mnie kto odprowadzać. No jednym słowem, jakoś te projekty, żebym się nauczył porządnie grać, spalił na panewce.
Ale czy sam miałeś jakieś ciągoty w tym kierunku, czy to było tak, że raczej robiłeś to z przymusu?
Z przymusu nie. Ja myślę, że ja mam talenty muzyczne, na pewno mam bardzo dobry słuch, ale nie wiem, do fortepianu to trzeba mieć trochę takiego Sitzfleischu, prawda? Trzeba siedzieć przy instrumencie i ćwiczyć. No, raczej to chyba nie było moim marzeniem.
A czy słuchasz muzyki dzisiaj? Czy lubisz muzykę?
No to jest...
Czy muzyka ci towarzyszy?
Niestety, ja bardzo daleko od muzyki odszedłem, dlatego że po prostu to jest tak, są ludzie, którzy potrafią słuchać muzyki i zajmować się czymś innym, a ja nie potrafię. To znaczy, jeżeli słucham muzyki, to słucham muzyki i nic innego nie umiem wtedy robić. Jakby wszystko inne mnie rozprasza.
Także czyli nawet nie możesz czytać, słuchając muzyki?
Nie bardzo mogę czytać. Kiedyś to umiałem i są takie książki, które kojarzą mi się z pewnymi utworami muzycznymi, czy z pewnymi płytami, których słuchałem wtedy, ale to jest dość trudne i właściwie w tej chwili muzyki słucham dosyć rzadko.
A jeśli słuchasz, to czego? Jacy są twoi ulubieni kompozytorzy, wykonawcy?
To jest trudne pytanie, dlatego że ja mam gusty dość mieszane. To znaczy ja z jednej strony bardzo lubię Chopina, rzeczywiście. Bardzo lubię Mozarta, czyli takich kompozytorów no, sztandarowych i oczywistych, no, ale też pamiętam, że zawsze bardzo mi się podobał Webern z tych współcześniejszych kompozytorów, także to jakby nie ma tutaj jakiejś wyraźnej linii takiej. Jedne rzeczy mi się podobają, drugie mi się nie podobają, ale nie ma w tym jakiegoś przywiązania do muzyki jednego okresu.
Wymieniłeś kilku kompozytorów klasyki, a czy słuchasz też jakiejś lżejszej muzyki? Muzyka rockowa na przykład?
Ja muzyki rockowej raczej nie słucham. Ja bardzo lubiłem jazz. Ja się wychowałem jednak w czasach, kiedy jazz był ważny, a przede wszystkim mieszkałem nad jedną z kolebek polskiego jazzu. Moim najbliższym sąsiadem z parteru był Wojtek Karolak i tam w tym jego mieszkaniu dość dużym, to znaczy nie jego mamy mieszkaniu, odbywały się konwentykle jazzowe i to było jedno z takich miejsc, gdzie jazzmeni się spotykali. Wanda Warska, Andrzej Kurylewicz, Byrczek, Dyląg, Dąbrowski, prawda, to oni wszyscy przychodzili do Wojtka, jeszcze jako bardzo młodzi ludzie.
Profesor Jerzy Jarzębski postrzegany jest przede wszystkim jako znawca Gombrowicza, Lema i Schulza. Jak to się stało, że właśnie ci trzej, zupełnie przecież różni twórcy, stali się na tak długi czas właściwie bohaterami twoich badań, przedmiotem twojej pracy naukowej?
No to każdy z nich z innego powodu. Schulza ja czytałem dosyć wcześnie. To było tak, że kiedy Schulz wyszedł po raz pierwszy po wojnie w takim wydaniu WL-owskim, to się wtedy nazywało Sklepy Cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą Kometa, taka książka. Schulz mnie jakoś fascynował, ale ja bym się może nim nie zajął bardziej naukowo, gdyby nie to, że moja żona wtedy broniła pracy magisterskiej i ja się oczywiście w związku z tym zainteresowałem. Ona pisała o Schulzu, także właściwie pierwszy nasz taki szkic poświęcony Schulzowi był sygnowany oboma nazwiskami. Gombrowiczem było inaczej. Gombrowicz był taką, może nie bardzo żywą, ale jednak trochę legendą domową, dlatego że on był dalekim kuzynem mojego ojca, a już całkiem bliskim kuzynem drugiego męża mojej mamy. Znaczy jego matka była z domu Kotkowska, tak jak matka Gombrowicza. Także Gombrowicz funkcjonował jako taki daleki, prawda, pisarz mieszkający w Argentynie na emigracji, kiedyś znany w Polsce, autor powieści Ferdy Durkę i właśnie kuzyn, taki daleki kuzyn, no najpierw ojca, a potem tego drugiego męża mamy.
To więzy rodzinne.
Więzy rodzinne. W domu był Bakakaj, który mama kupiła to pierwsze wydanie powojenne Bakakaju i następnie Transatlantyk i ślub. Ja czytałem Bakakaj i natychmiast ten Bakakaj mi się wydał książką, no tak jak Jeleński pisał, że jak przeczytał Ferdy Durkę, to miał wrażenie, że autor pisze do niego. Więc ja też miałem takie wrażenie, czytając Bakakaj, że autor zwraca się do mnie i że ja wszystko rozumiem. Oczywiście nie, to nie było tak, że ja wszystko rozumiałem, ale myślę, że rozumiałem te najważniejsze rzeczy, ten typ humoru, ten typ takiej przewrotności intelektualnej. To jakoś bardzo do mnie trafiało. Potem przyszły studia i ja długo nie przeczytałem Ferdy Durkę, a wreszcie ją przeczytałem po prostu jako lekturę akademicką, a mój kolega nie przeczytał. I powiedział, słuchaj, streść mi to szybko przed egzaminem. No to ja rzeczywiście zacząłem streszczać Ferdy Durkę, a streszczając zacząłem ją problematyzować i wydało mi się to niesłychanie ciekawe. Opowiadając Ferdy Durkę doszedłem do takiego wniosku, że chciałbym ją opowiedzieć również w jakiejś pracy bardziej naukowej. No i tak przyszło do napisania najpierw magisterium o problemie formy u Gombrowicza i potem oczywiście do doktoratu.
Doktorat napisałeś z twórczości Gombrowicza. Lem przyszedł jeszcze później.
Wcześniej Lema czytałem jako dziecko. Czytałem obok Magellana jeszcze wtedy, kiedy był drukowany w odcinkach przekroju. Miałem wtedy, nie wiem, 6 lat chyba. I to mnie trochę przeraziło, trochę ten obok Magellana akurat trafiłem na takie najbardziej może dramatyczne momenty zwiedzania sztucznego księżyca Atlantydów, czyli oczywiście NATO. No i tam były bardzo różne nieprzyjemne rzeczy, jakieś zasuszone trupy, jakieś atmosfera straszliwa. Potem był długi okres przerwy, a później właśnie rzeczywiście zacząłem czytać Lema na nowo i zupełnie inaczej. Co więcej, sam Lem się do mnie odezwał po moim magisterium, ponieważ on mieszkał blisko wtedy, prawie był prawie sąsiadem Janka Błońskiego, na Klinach mieszkał wtedy i Błoński mu zaniósł pokazał mu moją pracę magisterską i on ją przeczytał i napisał do mnie niesłychanie miły list. Taki list, gdzie ofiarowywał mi pomoc, gdzie no, poddawał pewne sprawy pod dyskusję. No, jednym słowem potraktował mnie naprawdę z niezwykłą taką serdecznością i no, jak partnera to zrobiło na mnie ogromne wrażenie i napisałem wtedy taki szkic monograficzny, który się nie ukazał w książce, dlatego że książka się nie ukazała. No, zanim doszło co do czego, to się okazało, że 1/3 pisarzy to byli dysydenci już wtedy i nie można było o nich pisać. Z kolei ci, którzy pisali o pisarzach, to też się zrobili dysydentami. No jednym słowem cała książka nigdy się nie ukazała. Ale te artykuły moje ukazały się, jeden w Ruchu Literackim, drugi w Twórczości.
Siedzimy w pokoju, gdzie od podłogi pod sufit piętrzą się książki. Ja widzę też, że książki w przedpokoju, ale wszystkie te książki bardzo równo poukładane, seriami, autorami. Jesteś takim uporządkowanym człowiekiem?
No, chyba nie wiesz, co mówisz. Co ma być równo uporządkowane? To jest straszny bałagan.
Ale w przedpokoju widzę, że jest uporządkowane.
No, w przedpokoju to akurat trafiłaś na takie dwie serie, które są uporządkowane. Ale ja bardzo często nie mogę znaleźć książki i muszę pożyczać książkę, którą wiem, że mam, ale nie wiadomo gdzie, albo gdzieś ktoś ją pożyczył, a ja zapomniałem, że ją ktoś pożyczył i jej szukam. Także ja nieustannie jestem w poszukiwaniu swoich własnych książek. Mam ich 15 000 już w tej chwili, więc naprawdę jest trudno w tym się rozeznać.
Właśnie, czy liczyłeś kiedyś swoje książki? Ile liczy twój
księgowy? Nie wiem, dlatego, że ja nigdy nie skończyłem porządnie katalogu. To znaczy, ten katalog istnieje jakby w dwóch odsłonach. Jeden jest, i to jest może ciekawe, jeden jest pisany w takim zeszyciku, który robił się coraz grubszy, a zaczynałem go sporządzać, kiedy byłem 16-letnim chłopcem, może 17-letnim. No i wtedy tam na początku miałem tam 450 książek, czy może potem 600, no takie cyfry, więc to wszystko się w tym zeszyciku mieściło. Potem zeszycik się zaczął coraz bardziej wypełniać, potem trzeba było wkładać luźne kartki i pisać coraz drobniejszym maczkiem. No i wreszcie okazało się, że tak się nie da. Zresztą on przestał być funkcjonalny, bo po prostu trudno było coś znaleźć w nim. No, wtedy zacząłem pisywać do komputera książki, ale ponieważ w zeszyciku miałem już dobrych 10 tysięcy pozycji, więc trudno było to przenieść. Przeniosłem tylko część. No, jednym słowem, borykam się z tym, ale to jeszcze dużo pracy, jeśli w ogóle kiedykolwiek przed śmiercią to zrobię.
Jakieś najcenniejsze pozycje w twoim księgozbiorze? Czy masz książki, które cenisz szczególnie?
To jest tak, że ja nie byłem właściwie nigdy bibliofilem, natomiast miałem ciotecznego dziadka bibliofila, który przed wojną był zamożnym człowiekiem i zgromadził wspaniały księgozbiór. Po wojnie trochę dlatego, że właśnie był zamożny przed wojną, postanowiono go zniszczyć finansowo i dostawał rentę tam 250 zł, prawda, na siebie i żonę, więc żył z wyprzedaży tych książek, ale kilkanaście takich ładnych bardzo egzemplarzy ciekawych książek mi ofiarował. XIX-wieczne wydanie historii Polski Lelewela, takie małe historii w wydaniu młodzieżowym. Bardzo piękne bibliofilskie wydanie sonetów krymskich i tyroletów i wierszy miłosnych Zana. No jednym słowem trochę takich cennych książek mam, ale raczej ja się nie nastawiam na bibliofilstwo, bo po prostu już w takim tłoku to te książki i tak by się zniszczyły. Do tego trzeba mieć inne warunki, większe mieszkanie znacznie.
Ale widzę, że też bardzo różnorodny jest ten księgozbiór, ponieważ oprócz beletrystyki czy literatury naukowej też masz wiele albumów. Tutaj widzę Zaświaty, książka poświęcona gnozie. Szerokie zainteresowanie.
Polonista musi być bardzo wszechstronny. No ja tak samo mam całkiem sporą biblioteczkę książek z dziedziny fizyki i kosmologii.
Dolema. Tego to nie widzę, to gdzie indziej.
To jest w drugim pokoju, oczywiście to jest konieczne przy Lemie, no bo jednak ja musiałem parę rzeczy przeczytać, żeby się Lemem zajmować, żeby zrozumieć, o co mu chodzi.
Udało się to? Czyli masz też trochę taki umysł ścisły, żeby...
Powiem tak, nie matematyczny, bo jednak matematyką nie przekroczyłem nigdy poziomu licealnego bez przesady. Natomiast no myślę, że sporo się nauczyłem z dziedziny takiej oczywiście popularnie ujętej fizyki. Jak mi się mówi o kwantach czy o teorii względności, to ja mniej więcej wiem, o co chodzi. Oczywiście powiem mniej więcej, dlatego że wiedzieć coś o kwantach, to znaczy również wiedzieć, że się wie za mało. I że to jest tak skomplikowane, że tak naprawdę tego nie rozumie nikt poza bardzo wąskim gronem naprawdę wybitnych umysłów. To tak jak Einstein mówił, że naprawdę teorię względności rozumie dwie, trzy osoby, prawda? Nie wiem, to był taki żart nawet, że on rozmawiał z kimś, ktoś mówi, że podobno pan mówi, że teorię Einsteina rozumie trzy osoby. On mówi, tak, a kto to jest ten trzeci?
Widzę też całą serię przewodników, Szwajcaria, Izrael, ale też Portugalia, Tunezja, a jesteś ubrany w koszulkę bardzo ładną, na której taki motyw indyjski.
No to jest oczywiście Ganesha, prawda? Mój ulubiony, można powiedzieć, ulubiony bóg indyjski, bardzo sympatyczna postać, bóg z głową słonia, to zresztą była dramatyczna historia, ponieważ to ojciec urwał mu głowę w złości i potem okazało się, że nie ma innej głowy, ojciec bóg oczywiście nie ma na podorędziu innej głowy, jak tylko głowa słonia, więc nałożył mu, udobruchany nałożył mu głowę słonia i w ten sposób powstała taka dziwna postać. Ale to bardzo sympatyczny bóg.
Ja, no kolejne widzę tutaj twoje zainteresowanie. Ja
dużo jeździłem w życiu.
Buddyzm cię pociąga, hinduizm.
To nie tak, żeby mnie... Znaczy ja bardzo szanuję buddyzm i uważam za niezwykłą religię. Ale to nie tak, że ja z powodów religijnych jeżdżę po świecie. Zawsze jakoś coś mnie gnało. Najpierw jeździłem po Europie, potem jeździłem po Ameryce trochę. Byłem w Argentynie, w Brazylii. Oczywiście dużo jeździłem po Ameryce, po Stanach Zjednoczonych. Samochodem zjeździłem je całe właściwie. Oczywiście na tyle, na ile można całe zjeździć. Ten gigantyczny kraj. Byłem trochę w Kanadzie parę razy, w Indiach, w Tunezji, ostatnio w Indonezji, tak samo na Bali. Bardzo lubię jeździć oczywiście. To jest taka pasja, której się nie wyzbędę pewnie nigdy.
Co dają ci podróże? Czy to jest potrzebne ci do jakiegoś wewnętrznego też rozwoju?
No zdecydowanie tak. Myślę, że bardzo wiele rzeczy rozumie się dopiero wtedy, kiedy się zobaczy je z innego punktu widzenia. Nasze europejskie sprawy z azjatyckiego punktu widzenia wyglądają zupełnie inaczej. To jest coś bardzo odległego. Widzi się też inne rodzaje życia, no inne losy, inny stopień na przykład biedy. Kiedy się widzi rikszarzy indyjskich, którzy nie mają żadnego domu, tylko po prostu śpią przy swoich rikszach, dlatego że nie można rikszy zostawić, bo może ktoś ukraść. To widzi się, jak naprawdę może wyglądać bieda i problemy życiowe. A jednocześnie bardzo niezwykłe jest to, jak te kraje się podnoszą w tej chwili ekonomicznie i jak się zmieniają. Także to wszystko jest fascynujące. Tak samo jak fascynująca jest ta stara kultura, inna. Zresztą rzeczywiście jest tak, że kiedy się jeździ po krajach Europy, no to jeździ się cały czas jak gdyby po tym samym obszarze kulturowym. Natomiast prawdziwa podróż, taka rzeczywista podróż, to jest podróż do Azji, no pewnie do Afryki tak samo, ale w Afryce poza Tunezją nie byłem.
Zastanawiam się, jak znajdujesz czas na to wszystko. Pracujesz na uniwersytecie, zresztą na kilku uczelniach.
Na dwóch, dokładnie.
Na dwóch.
Znaczy jeszcze w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
Jesteś jurorem też kilku nagród literackich, przede wszystkim nagrody imienia Kościelskich. Pracujesz naukowo, wydajesz książki, prowadzisz zajęcia, te rozliczne podróże po całym świecie. Czy w ogóle śpisz?
No mało śpię, mało, rzeczywiście. Chciałbym czasami spać więcej, i zdarza mi się zasypiać w towarzystwie po prostu dlatego, że mam niedobór snu.
Kobiety w twoim życiu, czy kobiety są dla ciebie ważne?
No kobiety są dla mnie bardzo ważne. Ja właściwie głównie żyję wśród kobiet i to kobiet niezwykłych, kobiet interesujących, kobiet pięknych, kobiet twórczych. Ja mam jakieś niesamowite szczęście do tego, do spotykania ciekawych, fascynujących dziewczyn, które bardzo, bardzo wiele dla mnie znaczą. Jestem właściwie otoczony taką grupą moich przyjaciółek bardzo bliskich, które są moim życiem właściwie.
Ja myślę, że to też działa odwrotnie, ponieważ masz w sobie takie cechy, które kobiety uwielbiają i myślę, że też właśnie przyciągasz spore grono bardzo różnych kobiet też.
No mam nadzieję, bo gdyby nie, to byłoby bardzo, bardzo smutno żyć. Jest tak, że ja niezbyt dobrze się czułem zawsze w takich towarzystwach męskich, machos. Zawsze mnie oni strasznie śmieszyli. Że ja się starałem opanować pewne umiejętności, które machos bardzo cenią, to znaczy, nie wiem, jazdę samochodem, no nie wiem, taniec. No. Natomiast robiłem to zawsze jakby trochę na przekór, to znaczy, oto proszę bardzo, mogę jeździć samochodem tak czy inaczej, prawda, nieźle, czy mogę podróżować, ale nie chcę być członkiem takich grup wzajemnej męskiej adoracji. To mi absolutnie nie odpowiada.
I myślę, że masz w sobie bardzo dużo takiego ciepła, które kobiety właśnie bardzo cenią, a którego macho nie mają.
No, liczę na to, że właśnie w ten sposób będę jakoś lepiej żył do końca życia.
A czy mężczyźni inspirują cię mniej niż kobiety?
Inspirują mnie inaczej, bo oczywiście ja też mam wokół siebie bardzo, bardzo ciekawych ludzi, mężczyzn, prawda, ciekawych i też fascynujących, tylko to jest jakby innego typu fascynacja. Na przykład bardzo ciekawe, bardzo takie zawsze ważne dla mnie kontakty z Przemysławem Czaplińskim, z Michałem Markowskim, prawda, czy z Ryszardem Nyczem, czy z Olkiem Fiutem, no to są bardzo wybitni ludzie, prawda, i oni bardzo wiele mają ciekawych rzeczy do powiedzenia. Wojtek Ligenza, prawda, to są ludzie, którzy mnie otaczają tak samo. Ale oczywiście to jest troszkę inny typ kontaktu, to znaczy to jest kontakt bardziej no, przyjacielski, oczywiście intelektualny. Ale ten kontakt z kobietami jest dla mnie ważniejszy, jest dla mnie bardziej ciepły przede wszystkim.
Jerzy Jarzębski zmarł w niedzielę 25 lutego po ciężkiej chorobie w wieku 76 lat.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.